Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI dokonał nowej nominacji na Węgrzech.
Nie milkną echa po opublikowaniu adhortacji posynodalnej Sacramentum Caritatis. O dokumencie tym będzie mówił arcybiskup Bruno Forte.
Wiadomości, jakie jesienią 1945 roku docierały z Polski do Rzymu od prymasa Augusta Hlonda, to temat audycji Piotra Samerka.
Rozpoczniemy od słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w Ełku 8 czerwca 1999 roku.
15 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Bóg jest miłością.
Wielki post z Janem Pawłem II.
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedny. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole. By nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich. Wiem, jak wiele czyni się w Polsce, aby zapobiec szerzącej się biedzie. Pragnę w tym miejscu podkreślić aktywność placówek Caritas, Kościoła, diecezjalnych i parafialnych. Podejmują one szereg akcji, między innymi w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, udzielając w ten sposób pomocy osobom indywidualnym i całym grupom społecznym. Prowadzą również działalność formacyjną i wychowawczą. Ta pomoc niejednokrotnie przekracza granice Polski. Wiele w ostatnim czasie powstało u nas domów opieki społecznej, hospicjów, jadłodajni, innych ośrodków charytatywnych, domów samotnej matki, ochronek dla dzieci, świetlic, stacje opieki czy centrów dla ludzi niepełnosprawnych. Są to niektóre przykłady tego ogromnego dzieła samarytańskiego. Pragnę także podkreślić wysiłek państwa oraz instytucji prywatnych i pojedynczych osób, czy tak zwanych wolontariuszy angażujących się w to dzieło. Zawsze winniśmy pamiętać, że rozwój ekonomiczny kraju musi uwzględniać wielkość, godność i powołanie człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Rozwój i postęp gospodarczy nie może dokonywać się kosztem człowieka i uszczuplania jego podstawowych wymagań. Musi to być rozwój, w którym człowiek jest podmiotem, czyli najważniejszym punktem odniesienia. Rozwój i postęp nie może dokonywać się za wszelką cenę. Nie byłby wówczas godny człowiek. Kościół współczesny głosi i stara się realizować opcję na rzecz ubogich. Nie chodzi tu tylko o przelotne uczucie, o jakąś doraźną akcję, ale o rzeczywistą i trwałą wolę działania na rzecz dobra ludzi będących w potrzebie i pozbawionych niejednokrotnie nadziei na lepszą przyszłość. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Wspominamy dzisiaj świętą Jadwigę Królową. Znana jest jej hojność, świadczona ubogim. Chociaż była bogata, nie zapomniała o biednych. Jest dla nas wzorem i przykładem, jak trzeba realizować Chrystusową naukę o miłości bliźniego i miłosierdziu, upodabniając się do tego, który, jak mówi święty Paweł, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim bogacić. Błogosławieni ubodzy w duchu. Zaprawdę szczęśliwi są i błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie.
Przejdźmy do aktualności.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z pasterskiego posługiwania węgierskiej archidiecezji Eger, którą ze względu na wiek złożył 76-letni arcybiskup István Seregeli. Nowym metropolitą Egeru papież mianował 53-letniego arcybiskupa Csabe Terniaka, dotychczasowego sekretarza kongregacji do spraw duchowieństwa. Pełnił on tę funkcję przez ostatnich 10 lat.
Nowy arcybiskup Egeru święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1979 w diecezji Győr. Studiował na Wydziale Teologicznym w Budapeszcie, gdzie uzyskał doktorat oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od roku 1988 był przez 4 lata rektorem Papieskiego Kolegium Węgierskiego w Rzymie. Współpracował w tym czasie z Radiem Watykańskim. Następnie ksiądz Csaba Terniak został sekretarzem węgierskiego episkopatu oraz biskupem pomocniczym archidiecezji Ostrzychomia i Budapesztu. Stanowiska te przyszły metropolita Egeru zajmował aż do nominacji w roku 1997 na arcybiskupa sekretarza Kongregacji do spraw duchowieństwa.
Również na Węgrzech papież przyjął rezygnację z pasterskiej posługi złożoną przez biskupa polowego Tamasza Szabo.
Ponadto Benedykt XVI mianował podsekretarzem Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów ojca Antoniego Warda. Należy on do Zgromadzenia Marystów i dotychczas był pracownikiem tej dykasterii. Episkopat amerykański z wdzięcznością przyjął adhortację Ojca Świętego Sacramentum Caritatis. W wydanym oświadczeniu biskupi stwierdzili, iż wiernie odzwierciedla ona sposób myślenia hierarchów, którzy uczestniczyli w synodzie.
Benedykt XVI uczy nas, że Eucharystia znajduje swe źródło wewnątrz ożywiającej miłości, jaką jest Trójca Święta. Miłość ta została wyrażona w ofierze Jezusa na krzyżu i w nowym życiu Ducha Świętego wypełnia ona serca tych, którzy uczestniczą w jego ofierze i otrzymują go w Komunii Świętej, czytamy w oświadczeniu. Biskupi wyrazili uznanie, iż w odpowiedzi na prośbę synodu Ojciec Święty wyraźnie ukazał związek Eucharystii z życiem codziennym. Papież pokazał nam także powiązanie Eucharystii, będącej szczytem i źródłem życia Kościoła, z innymi sakramentami, szczególnie sakramentem kapłaństwa i małżeństwa, powiedział przewodniczący episkopatu biskup William Skylstedt. Hierarchowie wyrazili też nadzieję, że owocem uczestnictwa w sakramencie miłości, jakim jest Eucharystia, będzie wzrastająca miłość w rodzinach, parafiach i wspólnotach. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
W miniony wtorek opublikowano pierwszą adhortację apostolską Benedykta XVI Sacramentum Caritatis. Niektóre zawarte w dokumencie stwierdzenia były szeroko komentowane przez media. O ich wyjaśnienie poprosiliśmy wybitnego teologa, arcybiskupa Bruno Forte.
Pierwszym elementem godnym odnotowania jest głębokie powiązanie Eucharystii, miłosierdzia i miłości. Eucharystia to dzieje miłości. Obecność miłości Boga wśród ludzi, jego bliskość, współczucie, w właściwym sensie słowa współodczuwanie z ludzkim cierpieniem. Myślę, że jest to niezwykłe orędzie, dobra nowina, która wychodzi naprzeciw wielkiego oczekiwania solidarności, komunii, które wyraża się w nawale postmodernistycznej samotności. Drugim wymiarem jest głębokie przywołanie kontemplacyjnego aspektu życia, adoracji. Żyjemy w czasach pośpiechu, gdzie wszystko jest fast, szybkie, jak choćby fast food. Trzeba odnaleźć przestrzenie adoracji, kontemplacyjnej ciszy, oczekiwania, wsłuchiwania, pokornie pozwolić, aby oświecał nas ten ktoś inny, którym jest Bóg. Jestem przekonany, że Eucharystia jest pojmowana nie tylko jako źródło i szczyt całego życia Kościoła ze względu na to, że jest bliskością Boga wobec nas,
ale także jako swego rodzaju głębokie wezwanie do odkrycia prymatu powołania kontemplacyjnego, którego wszyscy niezmiernie potrzebujemy, aby odnaleźć samych siebie i zakotwiczyć swe życie w odwiecznych wartościach. Sądzę, że ma ona istotne znaczenie dla życia społecznego i publicznego. Chodzi jednak o sens znacznie szerszy, niż w sposób uproszczony odnotowały to media. To znaczy, że Eucharystia jest umocnieniem w działaniach na rzecz sprawiedliwości, bodźcem do zaangażowania na rzecz najsłabszych, natchnieniem, aby odrzucić przemoc czy wojnę.
W adhortacji Ojciec Święty mówi o konsekwencji eucharystycznej. O co chodzi w praktyce?
Temat ten poruszany jest w numerze 83 adhortacji. Chodzi o związek między przeżywaniem wiary a jej celebrowaniem. Innymi słowy, kto żyje Eucharystią, powinien wnosić w życie dar tego spotkania z miłością Boga, który stał się bliski, który stał się chlebem, aby karmić nim swe życie. Owa konsekwencja eucharystyczna, możemy powiedzieć, ta wierność względem Boga bliskiego, winna się wyrażać we wszystkich decyzjach życia osobistego, a także w świadectwie publicznym. Dokument wskazuje szczególnie na konieczność świadczenia o wartościach, które nie podlegają dyskusji. Są one zresztą wymienione. Szacunek i obrona życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wolność wychowywania dzieci oraz promocja dobra wspólnego. Moim zdaniem ważne jest, aby odczytywać ten fragment w świetle numeru 89 tej samej adhortacji, który poświęcony jest społecznym konsekwencjom tajemnicy eucharystycznej. Zawarte tam twierdzenia są także bardzo mocne. Powiada się tam bowiem, że nie jest zadaniem Kościoła udział w walce politycznej, aby zbudować społeczeństwo bardziej sprawiedliwe. Sądzę, że punkt ten jest bardzo jasny. Innymi słowy, podkreślono autonomię ludzi świeckich w dziedzinie życia publicznego, podejmowanej przez nich mediacji historycznej oraz politycznej. Dodaje się jednak, że Kościół nie może i nie powinien pozostawać na marginesie walki o sprawiedliwość, ale musi włączyć się w nią poprzez argumentację racjonalną i obudzić siły duchowe, bez których sprawiedliwość domagająca się zawsze wyrzeczeń nie może utrwalić się i rozwijać.
Niektóre partie polityczne we Włoszech są przekonane, że dokument ten ma charakter negatywny, że narusza świecki charakter państwa. Co ksiądz arcybiskup sądzi na ten temat?
Mam wrażenie, że wielu wypowiada się na temat tej adhortacji, w ogóle jej nie czytając. Absolutyzują 4 czy 5 linijek tekstu, nadając im wyłącznie interpretację związaną z jakąś problematyką lokalną, jak na przykład zagadnienie legalizacji we Włoszech związków faktycznych. Jestem przekonany, że jest to naciąganie tekstu. Tym bardziej, że cytując numer 83, pomija się numer 89, a więc cytowane przed chwilą fragmenty, które wzajemnie się tłumaczą. Sądzę, że bardziej obszerna i spokojna lektura tego dokumentu może sprawić, że zostaną w nim dostrzeżone liczne mocne, piękne i pozytywne punkty. Zawarta w nim wizja jest zaprzeczeniem obskurantyzmu czy negatywizmu. Trzeba w nim dostrzec zaufanie, propozycje i dialog z człowiekiem.
Mówił arcybiskup Bruno Forte.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Wieści od prymasa. Jak pamiętamy z jednego z ostatnich odcinków, prymas Polski wyjechał z Rzymu do kraju 11 lipca 1945 roku. Do swojej siedziby w Poznaniu przybył 20 lipca i od razu energicznie zabrał się do pracy. Jego głównym zadaniem było odbudowanie zniszczonej przez wojnę administracji kościelnej. Najpierw jednak postanowił te sprawy omówić z arcybiskupem krakowskim Adamem Sapiechą, do którego pojechał już 1 sierpnia. W wyniku przeprowadzonego rozeznania i narad z metropolitą krakowskim uporządkował najpierw sprawy diecezji wschodnich, które wydawały się nieco prostsze. I tak kardynał Chląd zadecydował o przeniesieniu siedzib arcybiskupich z Wilna do Białegostoku i ze Lwowa do Lubaczowa. Biskup Piński został przeniesiony do Drohiczyna, a biskupstwo łódzkie przestało istnieć z braku parafii. Bardziej skomplikowana sytuacja panowała na terenach, które w wyniku konferencji poczdamskiej znalazły się w granicach Polski. Na mocy upoważnień otrzymanych w Watykanie kardynał Chląd miał prawo przyjąć rezygnację biskupów niemieckich lub ich zastępców i powołać nowych administratorów apostolskich. Prymas, zdając sobie sprawę z wyjątkowego wyzwania, osobiście udał się na objazd ziem zachodnich, gdzie odbywał spotkania z urzędującymi niemieckimi władzami kościelnymi. Zaangażowanie kardynała Chlonda szybko przyniosło pożądane przez niego owoce i w dosyć krótkim czasie kolejne władze diecezjalne składały na jego ręce akty ustępstwa. 14 sierpnia prymas spotkał się w Poznaniu z wybranymi przez siebie nowymi administratorami apostolskimi sprawami biskupów ordynariuszy, którzy mieli zająć miejsce niemieckich władz kościelnych. Wręczył im dekrety nominacyjne i odebrał wyznanie wiary oraz przysięgę. I tak kardynał Chląd mianował księdza Teodora Bęsza administratorem diecezji warmińskiej z siedzibą w Olsztynie, księdza Bolesława Kominka administratorem diecezji opolskiej, księdza Edmunda Nowickiego administratorem diecezji ziemi lubuskiej z siedzibą w Gorzowie, księdza Karola Milika dla diecezji Dolnego Śląska z siedzibą we Wrocławiu i w końcu księdza Andrzeja Wronkę administratorem diecezji gdańskiej. Zgodnie z postanowieniem prymasowskim nowi administratorzy mieli rozpocząć swoje rządy 1 września 1945 roku w rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Jak możemy stwierdzić na podstawie materiałów polskiej ambasady w Watykanie, informacje o działaniach księdza prymasa dotarły do Stolicy Apostolskiej dopiero pod koniec września. 1 października ambasador Pape pisał do Londynu, że do sekretariatu stanu dotarła pierwsza tajna relacja od kardynała Chlonda. Zawierała wiadomości o nominacji nowych administratorów apostolskich, o rozmowach z arcybiskupem Sapiehą, organizacji spotkania biskupów w Częstochowie i poszukiwaniach kandydatów do obsadzenia wakujących diecezji. Polski dyplomata komentował, że prymas ograniczał się jedynie do dziedziny religijnej, mając nadzieję, że na tym obszarze uda mu się coś zrobić. Informował też dalej, że watykański sekretariat stanu nie miał złudzeń co do dalszej polityki państwa wobec kościoła w Polsce, licząc się z całkowitym rozdziałem państwa i kościoła poprzedzonym prześladowaniem kościoła. Kilka dni po wspomnianej depesze ambasadora Pape, w dniach 3-4 października 1945 roku, na Jasnej Górze odbyła się pierwsza powojenna konferencja biskupów w pełnym składzie. W wydanym na zakończenie obrad komunikacie episkopat wezwał wiernych do przeciwstawienia się zakusom, które by chciały rozpętać w Polsce szkodliwą dla państwa i jedności narodowej walkę z Kościołem oraz zaapelowali do wiernych o trwanie w ścisłej religijnej łączności z Ojcem Świętym i Stolicą Apostolską. Podczas spotkania biskupi powołali także Komisję Główną Episkopatu, do której kompetencji należało m.in. wypowiadanie się na temat stosunków z władzami państwowymi w imieniu Kościoła. Chodziło o stworzenie narzędzia możliwie szybkiej reakcji na oczekiwane posunięcia represyjne ze strony rządu. Tak w gronie polskich biskupów, jak i w Watykanie rosło przekonanie o potrzebie przygotowania się do nieuchronnej obrony przed frontalnym atakiem ze strony komunistycznych władz. W kolejnym odcinku będziemy mówić o nastrojach panujących w Rzymie jesienią 1945 roku oraz o przybyciu do Wiecznego Miasta pracowników ambasady nowej polskiej władzy przy rządzie włoskim.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.